Earborne Media.
Dzień dobry, nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Cię do wysłuchania mojego podcastu. Jeśli interesujesz się innowacją, inwestowaniem, startupami i tym, jak technologia zmienia świat, w którym żyjemy, to zapraszam do subskrypcji mojego newslettera pod adresem technofobia.com.pl, w którym znajdziesz wiele takich treści. A teraz życzę miłego słuchania. Dzień dobry, ja nazywam się Artur Kurasiński i zapraszam Was bardzo serdecznie do wysłuchania mojego najnowszego podcastu związanego z bootstrapowaniem. Nie wiem, czy kiedykolwiek słyszeliście taki termin, ale jeśli zamierzasz tworzyć swój startup i zdobywać rynki, to oprócz pozyskiwania pieniędzy od venture capital, z funduszów wysokiego ryzyka, czy też aniołów biznesu, albo private equity, albo też finansowania się długiem pożyczką z banku, to możecie pomyśleć po prostu o tym, aby taki swój biznes tworzyć, no właśnie, za pomocą pieniędzy waszych klientów. I tak też ja robię, a właściwie robimy w Astrografy od samego początku. Astrografy jest sklepem internetowym, w którym możecie kupić zdjęcia, grafiki bardzo wysokiej jakości, bardzo fajne, z takiej powiedzmy półki premium, związane z kosmosem. I w tym właśnie naszym biznesie, które tworzę między innymi z Adamem Jesienkiewiczem i z jego żoną Dorotą, od samego początku jasno zadeklarowaliśmy sobie jako funderzy, jako osoby, które tworzą ten biznes, że wybieramy bootstrapowanie zamiast wsparcia VC. Na tle polskiego ekosystemu i tego, co się działo w ostatnim czasie, no takie łatwe pieniądze do pozyskania właśnie od VC-ków, taka postawa była postrzegana jako no wariacka w dużej mierze. Co tutaj dużo mówić? Po prostu głupia, no bo skoro można łatwo pieniądze ściągnąć z rynku, to po co się przemęczać? Na nasze usprawiedliwienie mogę tylko powiedzieć, że nie podjęliśmy takiej decyzji bez powodu i szybko. Z polskimi VC obaj, Adam i ja, mieliśmy bardzo dużo do czynienia w ciągu ostatnich dwóch dekad i po prostu nie widzieliśmy sensu w pozyskiwaniu od nich pieniędzy i korzystania z takiego wsparcia. Dlaczego bootstrapping? Bo po raz pierwszy w życiu chcieliśmy mieć spółkę, nad którą mamy 100% kontrolę i możemy ją dowolnie zmieniać w zależności od tego, co my uważamy za ważne dla naszego biznesu. Byliśmy po prostu zmęczeni generowaniem, tworzeniem pitch decków, negocjowaniem term sheetów, czy koniecznością naginania się do wymogów formalnych funduszy. Byliśmy tym zmęczeni, nie mieliśmy na to ochoty, mamy już grubo powyżej 45 lat i po prostu byliśmy już bardzo do tego przekonani, aby wziąć sprawę w swoje ręce i budując firmę, a nie startup, zacząć przede wszystkim na skupianiu się na zysku. Szczególnie dla Adama Astrografy nie było po prostu kolejnym pomysłem na zarabianie, tylko realizacją swojej pasji, z którą miał do czynienia i którą hobił od prawie trzech dekad. Zanim powstało Astrografy, Adam stworzył Astropolis, jedno z największych forów dla astronomów i astrografów w Europie. No dobrze, łatwo powiedzieć, trudno zrobić. Takie podejście wymagało od nas zupełnie innego zabrania się za temat, zmiany światopoglądu i marszu pod prąd rynkowych mód. Jakie cechy uznaliśmy za bardzo ważne, istotne wręcz działania takiej spółki w modelu bootstrapowania? Przede wszystkim jak najmniej wewnętrznych przeszkód w postaci biurokracji, tak? Mało papierków, skupialiśmy się na robieniu, nie budowaliśmy żadnych procesów, nie bawiliśmy się w tworzenie jakichś dokumentacji. Wszystko szło na żywioł, ale naszym celem było jak najszybsze zarabianie. Drugi punkt, odpowiedzialność za losy spółki wszystkich wspólników. Tu nie ma podziału, że ktoś ma 14, a ktoś ma 80%. Wszyscy zapieprzamy równo, wszyscy patrzymy na to, żeby Astrografy po prostu się rozwijało. Absolutnie każdemu z nas na tą naszą północną gwiazdą jest właśnie przyświeca cel spółki numer jeden, czyli jej rozwój i w dłuższym okresie czasu po prostu przetrwanie na rynku. Bardzo ważny punkt, skupienie się na jednym biznesie. Adam, aby zacząć robić Astrografy, zamknął chyba swoich 5 spółek, w tym jedną, którą miał właśnie z funduszem VC. Pociął kilka ważnych biznesów, które dla niego przynosiły mu dosyć duże pieniądze, więc naprawdę było to podejście bardzo, bardzo szybkie, ale przede wszystkim no, wymagające ze strony Adama poświęcenia. Kolejny punkt, optymalizowanie zasady podejmowania decyzji. Nie chcieliśmy tworzyć bottlenecków, nie chcieliśmy mieć konieczności klepania wszystkiego przez wszystkich, w związku z tym bardzo łatwo podzieliliśmy, co za co jest odpowiedzialny, nie wchodzimy sobie w drogę, każdy podejmuje decyzję szybko, skutecznie, a potem najwyżej ją komunikuje. To wymaga oczywiście dużego zaufania i zgrania się wewnątrz zespołu. usprawniony przepływ informacji, dokumentów i danych. Jak już zaczęły powstawać takie dokumenty, to wszystko zautomatyzowaliśmy, staraliśmy się, aby naprawdę papierologia nie zajmowała nam dużo czasu i tak zajmuje, szczególnie Dorota ma ogromnie dużo pracy wynikającej z kontaktu z logistyką, z kurierami, cłami, różnego typu dokumentami, urzędami skarbowymi. Kolejny, ostatni punkt, opcja wstrzymania lub akceleracji projektów była podejmowana w zależności od celów strategicznych lub rozwoju sytuacji. Co to znaczy dokładnie? To znaczy tyle, że jak widzieliśmy, że chcemy pójść bardzo szybko w jakąś ze stron, to nie musieliśmy pisać, nie musieliśmy zwoływać spotkań, nie musieliśmy specjalnie tworzyć pod to papierologię, że dlaczego nagle chcemy o 180 stopni ten nasz biznes zwrócić. Więc dawało nam to ogromną wolność i szybkość, z jaką mogliśmy się na rynku poruszać. Jeśli więcej jeszcze chcecie, to akurat na stronie internetowej w newsletterze linkuję kilka takich miejsc, do których powinniście zajrzeć. Przy okazji z jednego z dokumentów wynotowałem kilka zdań, które mówią, między innymi pokazują wady i zalety VC oraz wady i zalety bootstrappingu. Zacznijmy od wad VC. No, wady VC są obecnie dobrze nagłośnione, częściowo dzięki filmom dokumentalnym o epickich implozjach startupów, takich jak Theranos i WeWork. Są to przede wszystkim uciążliwe warunki prawne, wysokie oczekiwania co do wzrostu, silna presja na poziomie zarządu, duże niepewności finansowania i ciągła potrzeba osiągania wyników na wyjątkowo wysokim poziomie. Ponadto zawsze trzeba zbierać fundusze, aby podnieść, zbierać w sensie kolejne rundy, aby podnieść swoją wycenę i mieć środki na dalszy rozwój. Zalety VC. Pozytywne strony to wsparcie inwestorów na poziomie zarządu, możliwość inwestowania z głębokim kapitałem, możliwość zatrudnienia wyjątkowych talentów, bo mamy na to kasę, oraz stałe rozwijanie sieci współpracy, jakie oferują VC poprzez właśnie swoje kontakty. Posiadanie dobrego VC to może być też jak posiadanie partnera biznesowego. Nie będzie on tak bezpośrednio zaangażowany w biznes jak ty, ale będzie cię wspierał, dawał swoją wiedzę i przede wszystkim również żyrował swoją obecnością twój biznes, twoją odpowiedzialność. Wady bootstrappingu. Wadami bootstrappingu są przede wszystkim krańcowa odpowiedzialność w biznesie ponoszona przez założycieli. Zasoby są o wiele bardziej ograniczone, no bo po prostu działacie na tym, co uda wam się zarobić, a nie to, co macie gdzieś tam odłożone, czy też otrzymaliście od inwestorów. Nie macie takich pieniędzy na utrzymanie zespołu, macie niskie pensje, talenty, czyli ci ludzie, którzy są wam niezbędni do rozwoju firmy, ich pozyskiwanie z rynku po prostu jest ciężkie. Okej. Czy w takim razie coś jeszcze? No na przykład łatwiej jest się skupić na tym, aby zarobić kolejny pieniądz, niż na tym, aby zmienić swoją branżę. Skalowanie jest trudne, większość ludzi w firmie będzie pracować na granicy swoich możliwości, aby utrzymywać bieżącą działalność. Zwiększanie skali oznacza wykraczanie poza to, co już się robi, często bez dodatkowych środków na rozwój, o wiele łatwiej jest utknąć w martwym punkcie. Innymi słowy, mała kasa, małe możliwości pozyskiwania ludzi z rynku, ogromna odpowiedzialność i przede wszystkim bardzo duża niepewność. Zalety bootstrappingu. Pozytywne strony to podejście przez założycieli do swojego biznesu. Oni czują się po prostu odpowiedzialni w 100% za to, jak firma się rozwija. Masz pełną kontrolę nad kierunkiem rozwoju firmy. Zaciśniasz więzi między funderami, klientami, a swoim produktem. Nie masz możliwości bawienia się, eksperymentowania. Musisz po prostu podejmować dobre decyzje, sprawdzać je i co najwyżej cofać się, ale nie masz dużej puli pieniędzy na to, aby po prostu je rozwalać, te pieniądze. Ze względu na ograniczenia finansowe, bezlitośnie trzeba się skupić na ustalaniu priorytetów i tworzeniu jak największej wartości, co powinno prowadzić do podejmowania dobrych decyzji dotyczących produktów, zaszczepienia silnego szacunku dla wydajności i zdrowych marż zysku już od pierwszego dnia. To jest bardzo ważne. Nie ma tu presji innej niż ta, którą mogą sobie funderzy nałożyć, aby po prostu rozwijać firmę. Dobrze, co dla mnie było najważniejsze w tym całym procesie tworzenia Astrografy? W przeciwieństwie do ponad 80, czy powiedziałbym nawet 99% startupów, nie musisz po prostu rosnąć za wszelką cenę i wydawać te pieniądze, które byśmy otrzymywali na początku od inwestorów, paląc je na marketing, podejmując pewnie błędne decyzje, no ale mielibyśmy ogromne pole manewru. Dla nas interesująca była tylko jedna metryka, zysk. Kiedy Adam kupił pierwszą drukarkę i po kilku dniach dzięki tylko i wyłącznie zamówieniom wygenerowanym przez jego posty na profilu facebookowym, wiedzieliśmy, że na to, co proponujemy, po prostu jest rynek. Nasz produkt, zdjęcia kosmosu, cieszył się popytem. Pytanie tylko, jak dużym. I to musieliśmy sprawdzić właśnie za pomocą już pieniędzy, które wypracowywaliśmy naszych pierwszych zysków, aby przeznaczać je na to, aby kupować reklamę. W kolejnym kroku skupiliśmy się na zabezpieczeniu finansowym z drugiej nóżki, czyli odpaliliśmy usługi B2B. Udało nam się nawiązać współpracę z CD Projekt Redem i stać się wyłącznym dostawcą plakatów fineartowych dla ich sklepów online. Dzięki temu zbiegowi okoliczności i szczęścia wiedzieliśmy już, że jeżeli nawet nie uda nam się na samym początku pozyskać klientów indywidualnych i sprzedać tylu plakatów, ile zakładaliśmy, to po prostu uda nam się cały biznes dopchnąć, ponieważ mieliśmy pieniądze płynące strumieniem z innego typu przychodów. Z perspektywy czasu mogę bardzo polecić tworzenie takich planów B, a nawet C i D. Nie wiecie bowiem, jaki będzie rynkowy odbiór waszego produktu, nie macie pojęcia, ile będzie kosztować dotarcie do waszego klienta, konwersję na zakup. Tego wszystkiego niestety dowiecie się dopiero po przepaleniu góry kasy na reklamę. A propos reklamy, wybraliśmy na początku ekosystem Facebooka jako nasz pierwszy i podstawowy kanał sprzedaży i z perspektywy czasu wiem, że to był ogromny błąd. Najpierw aktualizacja iOS-a spowodowała zapaść sprzedaży, a potem doszły problemy z fejsowym algorytmem odpowiedzialnym za targetowanie reklam. Reklama albo nie działała, albo płaciliśmy kosmiczne stawki za pozyskanie użytkownika. Także jeden zalokowanie się w jednym ekosystemie, w jednym silosie u jednego dostarczyciela reklam, z naszej perspektywy było to ogromnym błędem. Potem pierwszym szokiem była dla nas pandemia. Z dnia na dzień większość kanałów logistycznych po prostu wyparowała. Albo została zamknięta, nie mogliśmy z nich korzystać. Te, które zostały i świadczyły dalej usługi, podniosły drastycznie swoje ceny. A my musieliśmy się do tego dostosować, czyli żeby klientów nie walić po kieszeni, po prostu zjechaliśmy, płaciliśmy więcej pieniędzy z marży, aby finansować ceny przesyłek. Pandemia dała nam też kości jeszcze kilka razy. Zmieniała nawyki konsumenckie z jednej strony, ludzie siedzieli w domach i chętnie kupowali, ale też powodowała większą selekcję produktów oraz właściwie wycięła z naszego sklepu klientów z Polski. To znaczy my musieliśmy podnosić ceny i budować tak produkty, które nie były kierowane, ani też po prostu nie podobały się polskim odbiorcom. To akurat znowu możecie przeczytać w podsumowaniu, które Adam zrobił na bazie wyników z 2021 roku. Zapraszam do tekstu, jest tam podany link. Kiedy myśleliśmy już, że wszystko nam się udało wyprostować, reklamy na Facebooku i pandemiczną zapaść, przyszła inflacja i pierwsze zwiastuny globalnego postpandemicznego kryzysu. Dla spółki, która miała do dyspozycji tylko środki finansowe, jakie wypracowała, to była kolejna ogromna porcja niespodziewanych kłopotów. Kiedy już wszystko nam się udało opanować, a problemy zostały zaadresowane, w Ukrainie wybuchła wojna i przez miesiąc w zasadzie byliśmy wyłączeni. Nasze reklamy po prostu nie działały, nikt nie chciał kupować, a cały rynek zamarł i patrzył tylko na jeden punkt na mapie. I od tego czasu zrozumieliśmy, że takie czarne łabędzie będą się pojawiały co parę miesięcy i nie ma co załamywać rąk, tylko dbać o to, aby po prostu mieć możliwość zmiany tego, na co mamy wpływ, czyli na przykład na rozpoznawalność marki, na cenę produktów, na jakość obsługi klienta i tworzenie nowych produktów. No więc musieliśmy jakoś to ustawić wszystko, aby przetrwać, w związku z tym zaczęliśmy szukać oszczędności. Co ważniejsze, zawsze dbaliśmy o optymalizację wszystkich procesów. Adam na przykład sam pisze większość oprogramowania, które pomaga nam obsługiwać proces druku oraz wspomaga logistykę. Decyzja o wynajęciu lokalu i zatrudnieniu dwóch osób była okupiona wieloma dniami, czy wręcz tygodniami rozważań i obliczania. Nie mamy zbędnego tłuszczyku i cięcie w naszym wypadku nie dotyczy pensji oraz ludzi. Po prostu możemy bardzo, bardzo skulić się i nie generować takich kosztów, ale nie mamy też takiego problemu, że musimy w tej cenie ponosić taką cenę w postaci redukcji ludzi. Próbowaliśmy oczywiście współpracy z Amazonem, to nam przyszło na samym początku, no ale okazało się, że to nie jest środowisko dla nas. Zbyt szybko rosnące marże platformy Amazona, konkurowanie ceną, tego nie lubimy i to w ogóle nie współgra z naszym wyobrażeniem o Astrografii jako marce premium. Obecnie Astrografii jest bardzo małym marketplacem dla wyselekcjonowanych grup najlepszych twórczyń i twórców związanych z tematyką kosmosu. Głównie są to fotografowie, fotograficy i twórcy różnego typu grafik. Twórcy otrzymują 10-15% od sprzedaży produktu za pomocą naszego sklepu, a ponieważ ceny większości produktów Astrografii mieszczą się w przedziale 25 do 300 dolarów, to zarobki twórców są całkiem niezłe w skali miesiąca. Oprócz sprzedaży stawiamy również na edukowanie i to jest dla nas bardzo, bardzo ważne. Dlatego wybieramy i tworzymy sami takie produkty, które mogą wisieć na ścianach klas, jak i muzeów czy planetariów, co idzie również z komercyjnymi efektami. Po prostu okazuje się, że takie produkty bardzo dobrze trafiają do szerokiej publiczności. Masterplan Adama związany z astrografią jest prosty. Stworzenie marki, która będzie kojarzona z kosmosem i nauką na całym świecie. Taki Disney dla kosmosu. No, brzmi jak żart, no tak, też myśleliśmy na początku. Teraz, mając 5 milionów złotych przychodu rocznie, to są dane z właściwie końcówki 2021 roku, i mając realizowane może 0,5% z naszej listy pomysłów, wierzymy, że to jest plan tak, wariacki, ale bardzo możliwy do zrealizowania, do zrobienia. Wracając do samego bootstrapowania. Nie mam wątpliwości, że większość rzeczy, jakie zrobiliśmy, nie byłoby możliwe w ramach klasycznego modelu inwestycyjnego startup z ramienia VC. Musielibyśmy tłumaczyć każdy nasz krok, pisać formatki, podkładki, tworzyć Excele z modelami przychodowymi i modyfikować je oczywiście. I co najgorsze, przekonywać naszych partnerów z funduszu, że to, co robimy, ma sens, kiedy nawet my sami w większości wypadków tego nie wiemy i eksperymentowaliśmy na zdrowym organizmie, próbując czasami zrobić bardzo dziwne i niestety też głupie rzeczy. Jestem tego świadom, że osoba z funduszu VC, która czyta, czy też słucha ten tekst, będzie w stanie przedstawić dokładnie taką samą ilość argumentów przeciwko bootstrapowaniu. Ja się z tym zgadzam, ale ja po prostu nie chcę spalać się w dyskusji na ten temat, tylko wskażę jedną rzecz, która dla nas, dla mnie, dla Adama i dla Doroty jest tutaj fundamentalna i najważniejsza. To jest wolność, niezależność. Dlatego chcemy budować taką spółkę, żeby móc robić tam rzeczy, których w normalnych relacjach z funduszem nie moglibyśmy robić. Mamy już trochę wiedzy, umiemy podejmować decyzje, tak nam się wydaje. I chyba też mamy jakąś wiedzę na temat świata technologii i e-commerce, robimy to od 20 ponad lat. Jeśli więc potrzebujemy jakiegoś wsparcia lub do kogoś się zwrócić z jakąś konkretną poradą, no to już wiemy, do kogo to zrobić, do kogo sięgnąć. Mamy LinkedIny, mamy bogatą siatkę kontaktów oraz rynkową wiarygodność. Naprawdę nie potrzebujemy do tego babysittera i funduszu VC. Czy kiedyś skusimy się na pieniądze i wsparcie od VC albo anioła biznesu? Na pewno rozważymy wszystkie możliwe opcje, sensowne opcje i propozycje. Nie zamykamy się na żaden wariant, dlatego że życie już nas nauczyło, żeby nie mówić nie. Także to przede wszystkim jest takie moje podsumowanie tego, co się dzieje, jeśli chodzi o bootstrapowanie. Co dalej? No, mam nadzieję, że będziecie mogli zacząć dokonywać bardziej świadomych wyborów dotyczących finansowania i startupów, i swoich firm po tym, co wam teraz powiedziałem. Po prostu musicie wiedzieć, że to nie jest ta metoda, to bootstrapowanie nie jest dla każdego. Ona wiąże się z dużą ilością wyrzeczeń. Prościej jest czasami sięgnąć po pieniądze od VC i po prostu zalać wszystkie swoje problemy. No ale cóż, no po prostu musicie uznać, usiąść i zobaczyć, spojrzeć sobie głęboko w oczy, jeżeli to jest biznes wieloosobowy. To jest metoda, na którą się wszyscy piszą. Jeżeli tak, nie czekajcie, każdy moment jest dobry, aby zacząć bootstrapować, czego wam serdecznie życzę. Earborne Media.